Drodzy bracia i siostry, w księdze Izajasza opisano taki przykry stan ludu Bożego z czasów proroka, gdzie w 29 rozdziale, wersecie 13 i dalej czytamy: I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas. O, jak przewrotni jesteście, tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną, jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy, nie on nie stworzył, a garnek mówi o garncarzu, on nic nie umie. I dzisiaj chcielibyśmy mówić o tym, że taką między innymi przeszkodą w tym, żeby służyć Bogu całym sercem, jest to, że nieraz nie potrafimy zaaprobować woli Bożej wobec nas, nie potrafimy zaaprobować Bożych planów wobec nas, a tworzymy własne plany i własne pomysły mamy, a także no niekiedy mamy też własne bożki. Mamy jakieś elementy w naszym życiu, które no, wyżej stawiamy od samego Boga. I to nas od Niego oddala. Także czcimy Boga wargami, ale gdzieś tam szukamy innych jakichś ludzkich rzeczy, które Bogu się nie podobają. I zobaczmy, 30 rozdział będziemy chcieli omówić, jakie jest na to lekarstwo, na czym to polegało w tamtych czasach. Tu chciałbym nakreślić trochę tło historyczne. Wówczas było ogromne zagrożenie ze strony Asyrii. Kraju, który stał się potężnym mocarstwem, nie miał sobie równych, podbijał wiele krajów. Było to bardzo okrutne mocarstwo. Sposób traktowania jeńców to zakrawało na pomstę do nieba. Straszliwie okrutny, sadystyczny sposób okaleczali jeńców i ofiary wojenne. Straszne to było imperium i Judejczycy się bardzo go bali. Ale zamiast zwrócić się do Pana Boga, gdzie się zwracali? Do świata, do Egiptu. I przeczytamy 30 rozdział, aby przekonać się, na czym polegał grzech tamtego ludu i jak my czasami możemy podobnie grzeszyć, szukając w tym pozaobrazowym Egipcie, w tym, co Egipt przedstawia, w świecie jakby naszej nadziei, która jest oddalona od Pana Boga, gdzie rządzą reguły niezgodne z wolą Bożą, z przykazaniami Bożymi. Czytamy tak, 30 rozdział. Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę Faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. Lecz opieka Faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. Bo chociaż jego książęta byli w Soanie, a jego posłowie dotarli do Hanes, wszyscy zawiodą się na ludzie, który jest nieużyteczny, nie udzieli pomocy, ani nie da korzyści, przyniesie raczej wstyd, a nawet hańbę. Zauważmy, że ci Judejczycy popełniali jeden błąd. Wykonywali pewien plan, konsekwentnie, ale nie był to Boży plan. Tymczasem musimy pamiętać, że Boże plany są jedynymi, które są wartościowe. I te wszystkie plany ludzkie, które się pokrywają z wolą Bożą, są wartościowe. Zobaczmy do psalmu 33, wersety 10 i 11. Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Zauważmy, że ten plan, o którym mowa, jeśli chodzi o Judejczyków, nie był to Boży plan. Zawierali przymierze, lecz nie w duchu Bożym, nie zgodnie z wolą Bożą i w ten sposób mnożyli swoje grzechy. Nie radzili się w ogóle ust Bożych, nie zwrócili się z modlitwą do Pana Boga, czy taka jest wola Boża, ale po prostu uważali, że taktyka polityczna tego wymaga, aby zwrócić się do innego mocarstwa o ochronę przed Asyrią, do Egiptu. Wydawało się to im tak logiczne, że nie trzeba w ogóle się radzić Pana Boga. To jedyne rozwiązanie, jakie się nasuwa na nasz chłopski, ludzki rozum, jak to się mówi. I tak samo może być w naszym życiu nieraz, że jakieś rozwiązanie nasuwa się jako jedyne właściwe w danej sytuacji, ale nie radzimy się w ogóle Pana Boga, nie radzimy się Jego ust. Uważamy, że taki plan jest najlepszy, bo tak się wydaje z taktycznego punktu widzenia czy organizacyjnego najlepiej. Ale czy rzeczywiście to jest właściwe? W tym wypadku opieka Faraona miała narazić ich na hańbę, na wstyd. Nie miał ten lud egipski udzielić pomocy, ci raczej przynieść wstyd i hańbę. Czytamy dalej od 6 wersetu. Wypowiedź o zwierzętach południa, przez kraj niedoli i trwogi, skąd pochodzi lwica i lew, żmija i latający smok, wiozą na grzbiecie osłów swoje bogactwo, a na garbie wielbłądów swoje skarby, do ludu, który jest nieużyteczny, do Egiptu, którego pomoc jest daremna i marna, dlatego nazwałem go potworem zdławionym. Zauważmy, Izraelici byli gotowi zainwestować finansowo, bo czytamy tu o bogactwie, o skarbach. Ale w co zainwestowali? W lud, który jest nieużyteczny i się zawiedli. Jego pomoc była daremna i marna. I nieraz tak jest, że nawet chrześcijanin jest gotów zainwestować w coś, zainteresować się czymś, skupić na czymś uwagę, po prostu poświęcić temu swoje serce, gdy tymczasem to może się okazać daremne, to może się w ogóle Bogu nie podobać. Ale po prostu jego serce idzie ku temu, bo jest przekonany, że to mu się spodoba, to będzie dobre, to przyniesie korzyści. Ale nie radzi się Bożych ust, ale nie postępuje zgodnie z wolą Bożą. Izajasz, wiedząc od Boga, że ten lud jest przekorny, otrzymał od Boga dalsze pouczenia. Teraz idź, od 8 wersetu, teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze. I niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów, nie miejcie widzeń. Tu jest błąd w druku w Biblii Warszawskiej. Powinno być nie miejsce widzeń, tylko nie miejcie widzeń. Tak powinno być. Dalej czytamy, a do wieszczów nie wierzcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wierzcie rzeczy złudne. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Zobaczmy, lud Boży związany przymierzem z Bogiem, prawda, który miał świątynię, składał ofiary według prawa mojżeszowego, prawa Bożego, bo Mojżesz był tylko narzędziem w przekazaniu tego prawa. I tu się okazuje lud, przeciwko któremu trzeba było utrwalić na piśmie jego błędy, żeby to przetrwało dla dalszych pokoleń i przetrwało w postaci Księgi Izajasza. I to był lud, w tym czasie przynajmniej, bo nie zawsze tak było, były okresy dobre w historii narodu Bożego, kiedy chętnie słuchali Słowa Bożego, stosowali się, ale w tym czasie byli przekorni, byli zakłamani, nie chcieli słuchać prawa Bożego. I mówili do jasnowidzów, czy to jest może trochę złe tłumaczenie, do widzących, bo to nie są tacy jasnowidze jak teraz pan Jackowski lub jacyś inni, którzy przewidują przyszłość, ale to byli widzący, to był rodzaj ludzi, którzy mieli objawienia od Boga przez Ducha Świętego, to nie byli tacy jasnowidze, jak dzisiaj ludzie się nieraz udają do nich poradę. I do tych widzących, jak mówi Biblia Gdańska, mówili, nie miejcie widzeń. A dlaczego mówili? Bo widzący mówili im to, czego nie chcieli słuchać. Normalnie to by chętnie czegoś posłuchali, zaraz się dowiemy o tym. A do wieszczów nie wierzcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wierzcie rzeczy złudne. Pamiętamy może historię króla Achaba, któremu prorocy fałszywi prorokowali tak jak chciał, że zwycięży w bitwie, do której wyruszył z królem Jehoszafatem. Ale był jeden prorok, który mówił inaczej i to się bardzo królowi nie podobało. I tak jest. Zobaczmy, że Słowo Boże zapowiada, że w czasach ostatecznych też tak będzie, że ludzie będą dobierać sobie nauczycieli według swoich życzeń. Drugi list do Tymoteusza, 4:3-4. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. I rzeczywiście widzimy, że ludzie wybierają sobie takich nauczycieli, jacy im się podobają. Jeżeli ktoś głosi twarde Słowo Boże, prawdziwe, nie każdemu to się podoba. Na przykład w dzisiejszych czasach bardzo niemodny jest temat piekła albo gniewu Bożego, w ogóle nie jest na rękę. Wymyślili niektórzy, nawet czołowi teolodzy ewangeliczni, że piekło to będzie tylko spalenie grzeszników, że nie będzie wiecznej kary. Bo po prostu tak się ludziom podobało, no to trzeba było dostosować do ludzi też naukę. Więc widzimy, że ludzie próbują rozwodnić Słowo Boże i mówić takie rzeczy złudne, przyjemne, takie, które się podobają. Wiemy, co się dzieje na Zachodzie, jakie nauki się głosi w niektórych kościołach. Na przykład Kościół katolicki teraz ma poważny problem z liberalnymi hierarchami, biskupami, kardynałami. Jeden z hierarchów powiedział, że możemy się dużo uczyć dobrego od homoseksualistów. Więc widzimy, jakie są problemy z tym liberalizmem, z tym głoszeniem nauki, żeby się przypodobać społeczeństwu, żeby przypodobać się upadłemu coraz bardziej społeczeństwu. I wtedy też tak było. Szukali rzeczy przyjemnych. Ale my też możemy popaść w coś takiego. Załóżmy, że jesteśmy prawowierni doktrynalnie, trzymamy się zdrowej nauki, ale szukamy doradców, którzy nam doradzą dokładnie tak, jak chcemy. Czyli na przykład tak długo będziemy rozmawiać, a znajdziemy kogoś, kto poprze naszą decyzję. Też może tak być. A może się to w ogóle Bogu nie podoba, ta decyzja? Tylko celowo nawet dzwonimy do tej osoby albo zapraszamy, o której wiemy, że na pewno nas poprze, żeby się tylko bardziej utwierdzić w tym, co chcemy zrobić. Zobaczmy, co oni powiedzieli. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Oni tak bardzo byli przekonani do jedynej mądrości politycznej planu, jakim było schronienie się pod skrzydłami Egiptu jako innego kontrmocarstwa dla Asyrii, że nie chcieli nawet słuchać Słowa Bożego. To nie było tak, że oni byli do cna bezbożni. Tylko to Słowo Boże im było tak nie na rękę, że po prostu nie chcieli go słuchać. I czasami zdarza się, że ktoś nie bardzo chce przyjąć Słowo Boże. Byłem w jednym kościele zielonoświątkowym kiedyś i mówiłem tam o tym, że jest zakazane mówienie językami na nabożeństwach, chyba że jest tłumacz i tylko wtedy można mówić publicznie językami, jeżeli jest tłumacz i to według porządku. Pastorowi za bardzo to się nie spodobało. Jakoś tam wybrnął inną argumentacją, zupełnie niezwiązaną z tym tematem. Także po prostu ludzie szukają wymówek nieraz. Coś im się nie podoba i szukają dziury w całym. Są pobożni w jakiś sposób, ale nie potrafią przyjąć w pełni Słowa Bożego. Przyjęli jakieś inne poglądy. Są takie też sytuacje, że ktoś jedzie na konferencję i otrzyma ducha. Ale jakiego ducha? Potem źle z nim jest zupełnie. Zwodzi ludzi, prowadzi ludzi na manowce. Młodzi wierzący martwią się, co z tym zborem się dzieje. Odkąd pastor pojechał na konferencję, to jakieś dziwne nauki głosi. Także i takie rzeczy się dzieją. I takiemu pastorowi się zwróci uwagę biblijnie, na przykład na pewną rzecz powie, a nie, to tam w Koryncie obowiązywało, teraz to już nie dotyczy nas. Więc widzimy, że warto się zastanowić, czy czasami nie przeszkadza nam Słowo Boże, gdy jest sprzeczne z naszymi poglądami. A wtedy co to oznacza? Że nasze ja jest ważniejsze. Czasami to może dotyczyć takich podstawowych spraw, jak sprawy moralności, związków damsko-męskich, innych takich rzeczy, zasad uczciwości, słowności. Czasami może się komuś bardzo Słowo Boże nie podobać. Ale zobaczmy, co mówi Bóg dalej, od 12 wersetu. Dlatego tak mówi święty izraelski, ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności i polegacie na niej, dlatego ta wina stanie się dla was jak rysa grożąca zawaleniem, występująca w wysokim murze, który nagle w okamgnieniu się rozpada. A z jego rozpadem jest tak, jak z rozbitym dzbanem glinianym stłuczonym bezlitośnie. Także wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki, ani nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży. Zobaczmy, oni z jednej strony pogardzili Słowem Bożym, a zaufali sile fizycznej, przemocy, a także przewrotności, takiej przebiegłości, sprytowi politycznemu. I polegali na tym. I Bóg przyrównał to, że ich budowla, jakby w tej budowli coś pęknie, będzie taka rysa w tym murze, że grozi zawaleniem i stanie się tak, że nagle jakby w okamgnieniu się rozpada. Czyli to, co zbudowali, to swoje przekonanie, to swoje zaufanie, zupełnie obróci się w niwecz. I w dodatku Bóg podwójny przykład użył, bo użył przykładu tej rysy w murze, która spowoduje całkowite rozwalenie się muru i pokazuje, że ten mur się tak rozpadnie i używa dalszego przykładu na potwierdzenie, jak dzban gliniany doszczętnie rozbity, także nie można użyć nawet kawałka, żeby nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży. Czyli ta ich nadzieja fałszywa, to poleganie na czysto ludzkich zabiegach i środkach rozpadnie się w drobny mak. Zupełnie się rozwieje. Bóg tutaj pokazuje, nie wiem czy widzimy, wielką miłość tak naprawdę. Karcącą, kochającą miłość. Bo mówi prawdę, która jest bolesna, ale która ma uchronić jego lud od zupełnego upadku. My musimy się z tego nauczyć, że lepiej powiedzieć prawdę, niż przyglądać się ślepo, jak nasz przyjaciel zbacza na złą drogę. Księga Przypowieści, 27 rozdział, wersety 5 i 6 mówi tak. Lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. I dalej, razy przyjaciela są oznaką wierności, pocałunki wroga są zwodnicze. Czyli prawdziwy przyjaciel potrafi zwrócić uwagę, kiedy ktoś krzywo rośnie, kiedy ktoś zbacza, kiedy jego drogi zaczynają być błędne. I właśnie dowodem wierności wobec przyjaciela będzie to, że będzie go smagał, że będzie go karcił. Jest też napisane w 28 rozdziale Przypowieści, 23 werset. Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający. Tylko pytanie, czy umiemy przyjąć takie strofowanie? Czy zachowujemy się tak jak psalmista, który powiedział w psalmie 141 coś takiego. Werset 5. Gdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska, a gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę, przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie. Czy będziemy gotowi przyjąć Boże napomnienie, nawet jeśli ujawni ono najbardziej wstydliwą, intymną rzecz w naszym życiu, która jest naszym najpoważniejszym problemem. Bóg dotknął tego problemu, że oni polegali na czysto ludzkich środkach, na przemocy, na sile oręża, na przebiegłości politycznej, ale to miało się rozpaść. I Bóg daje drogę uzdrowienia od 15 wersetu. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej nie, na koniach umkniemy, dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. 1000 będzie uciekać przed groźbą jednego, przed groźbą 5 będziecie uciekać, aż zostanie z was resztka, jak maszt na szczycie góry, jak sztandar na wzgórzu. Przepiękne są słowa z 15 wersetu. I Bóg w Księdze Izajasza najczęściej jest określany jako święty izraelski. To jest ciekawe, że to jest święty Bóg związany przymierzem z Izraelem. Dzisiaj jest związany także z Kościołem. I teraz zobaczmy, jeżeli się nawrócicie, czyli jeżeli wrócicie do Boga całym sercem, całą duszą, będziecie Mu szczerze służyć i zachowacie spokój, to znaczy nie będziecie gorączkowo snuć własnych planów, to będziecie zbawieni. I tu słowo zbawienie jest nieco słabsze znaczenie ma. Po prostu ocalenie. Ocaleni. Tam chodziło bardziej o fizyczne ocalenie przed Asyrią. Ale oczywiście my możemy odnieść to słowo zbawienie do czegoś więcej, także do siebie. Że jeżeli będziemy naprawdę nawróconymi ludźmi i zachowamy pokój wewnętrzny, to też będziemy zbawieni. I tu jest w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. To jest bardzo ciekawe, że w takim spokojnym poleganiu na Bogu jest wielka siła. Księga Przypowieści, 3 rozdział, mówi coś podobnego od 5 wersetu. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Czyli zaufanie Bogu, pamiętanie o Nim na wszystkich swoich drogach, konsultowanie z Nim wszystkich spraw, aby postępować według Jego woli, to jest podstawowa rzecz. Nie poleganie na własnej mądrości. Biblia mówi, że jeżeli spotkasz człowieka, który uważa się za mądrego, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Dlaczego? On już uważa, że coś osiągnął i przestał się rozwijać. On po prostu myśli, że już jest na takim etapie, że w zasadzie tylko go chwalić. A to tak nie jest. Kto poznał, nie poznał jeszcze tak jak należy, jak pisał apostoł Paweł. A poza tym pisał też, że poznanie nadyma, ale miłość buduje. Psalm 37 mówi w wersecie 5: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Jeszcze część pierwsza wersetu 7: zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. To jest podstawowa rzecz. Przypowieści 16 rozdział werset 3: powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Czyli widzimy, jak ważne jest, żeby powierzyć siebie Bogu. Nie inaczej pisał apostoł Paweł w liście do Filipian, 4 rozdział 6 i 7 werset. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A zatem powierzenie siebie Bogu, zaufanie Mu. Ale tamtejsi Judejczycy nie chcieli. Liczyli na konie. Konie wtedy były takim, można powiedzieć, środkiem lokomocji i takim narzędziem wojennym. No i oni chcieli umykać na koniach, ale właśnie mieli rzeczywiście umykać ze strachem przed prześladowcami, którzy ich wyprzedzą. I miało dojść do takiego rozproszenia Judejczyków, że miała być taka resztka ogołocona jak maszt na szczycie góry albo jak sztandar na wzgórzu. Ale Bóg nie rezygnuje tak łatwo ze swego ludu. Czytamy w wersecie 18: i dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Czyli Bóg ma czas, On jest w wieczności, On wie, że nieraz człowiek potrzebuje trochę czasu, parę razy uderzyć tą głową w mur, żeby zacząć się zastanawiać, że jego droga do niczego nie prowadzi. I Bóg czeka. Czeka, aż ten człowiek zmądrzeje. Podnosi się, aby się zlitować. I zauważmy, że On okazuje łaskę. Co to jest łaska? Pamiętamy, że to jest ta niezasłużona przychylność. Ten naród na nic dobrego nie zasłużył i my często naszymi czynami, zachowaniami właściwie to na nic dobrego byśmy nie zasługiwali. Dlatego tak bardzo potrzebujemy łaski, tej Bożej miłości uzdrawiającej, uszczęśliwiającej, dającej człowiekowi to, na co nie zasłużył. Ale zarazem Bóg jest Bogiem prawa. To znaczy jest Bogiem, który jest wierny swoim prawom, swoim przykazaniom. Także szczęśliwi będą tylko ci, którzy na Niego czekają, którzy Jemu ufają. I tu jest ciekawa analogia. Bóg czeka, aby okazać łaskę, a szczęśliwi są z kolei ci, którzy na Niego czekają. I dla tych, którzy będą czekać na Niego, jest wspaniałe wyzwolenie, o czym przeczytamy dalej. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. Zauważmy, początkiem uzdrowienia dla tego ludu będzie to, że zacznie wołać do Boga. I tak samo z nami jest. Mam takiego dobrego znajomego, który zachorował parę ładnych lat temu na dnę moczanową i bardzo cierpiał, strasznie cierpiał. Był człowiekiem przybliżonym do Ewangelii i upokorzył się przed Bogiem i powiedział do Pana Jezusa: Panie Jezu, ale Ty więcej cierpiałeś. Zmiłuj się nade mną. I to był początek jego nawrócenia. Po prostu z pokorą wezwał Boga. Mi trudno jest zrozumieć ludzi, którzy bluźnią przeciwko Bogu. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że niektórzy ludzie deklarujący się jako wierzący wypowiadają zdania przeciwko Bogu. Z takiej goryczy, z takiego rozczarowania. Nie wiem, czy się zetknęliście kiedyś z tym, że ktoś jest wierzący, ale ma trudną sytuację, jakieś tam niepowodzenia i zaczyna mówić rzeczy przeciwko Bogu. Jest taka rzecz trochę inna, jak natręctwa myślowe, że komuś głupie myśli przychodzą do głowy. No jeżeli się nie uchwyci ich, modli się o łaskę, żeby to odeszło, to jest może działanie demonów, które próbują coś wpoić, może jakieś zaburzenia biochemiczne w mózgu i w układzie nerwowym, nie wiemy skąd to jest, ale czasami u ludzi są takie, ale niektórzy wypowiadają takie rzeczy. Piszą w SMS-ach, ja dostaję czasami jakieś takie, gdzie ten Bóg, co on tam robi, i takie różne. No i kiedyś odwiedził mnie też taki Wojtek, powiedział: no chyba Boga nie ma. Ja mówię: to chyba Ciebie nie ma, bo już się zdenerwowałem na Niego po prostu. nie rozumiem takich ludzi, którzy wypowiadają przeciwko Bogu różne rzeczy. Widzimy, że tamci Judejczycy mieli takie trendy, ale w końcu upokorzyli się. W końcu mieli w ucisku, kiedy płakali, zacząć wołać do Boga. I czytamy, na pewno okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. Czyli Bóg na głos tego pokornego wołania Jego ludu, który już zrezygnował z własnych głupich planów, z własnych jakichś zamierzeń, zareaguje łaską, właśnie tą niezasłużoną przychylnością. I odezwie się od razu. I czytamy dalej, a chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał Twój nauczyciel i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. Tu najczęściej my sami na siebie sprowadzamy. Chleb niedoli i wodę ucisku. Dlaczego? Przez własną głupotę. I po prostu wtedy nie widzimy tego nauczyciela, nie widzimy tego Boga, który ma prowadzić nas. Dlaczego? No bo po prostu skupiamy się na tych problemach, że mamy właśnie ten chleb niedoli i wodę ucisku, ale to z własnej winy. Ale kiedy czytamy, że już wołał ten człowiek do Boga, ci ludzie, ci Judejczycy, to ten nauczyciel się im ujawnił. Tak jak też Hiob próbował się bardziej usprawiedliwiać niż samego Boga. I dopiero kiedy uniżył się przed Bogiem, powiedział, teraz moje oko ujrzało Cię. Kiedy dopiero się uniżył w pełni, zrozumiał, że się zapędzał w tych swoich słowach, że za bardzo siebie usprawiedliwiał, za bardzo się skupiał na problemie. I my też, kiedy przestaniemy się skupiać na problemie, kiedy wezwiemy Boga, doświadczymy łaski i tak jakbyśmy widzieli naszego nauczyciela, jakby nas za rękę prowadził. Bo kiedy zasmucamy Ducha Świętego, kiedy gasimy Ducha Świętego, to Duch Boży nie może nas w pełni prowadzić. A Duch Boży prowadzi posłusznych. Dzieje apostolskie mówią, że Duch Święty został udzielony tym, którzy są Bogu posłuszni. 5 rozdział Dziejów Apostolskich. I dalej czytamy, gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu, to jest droga, którą macie chodzić. Czyli ta więź z Bogiem, osoby, która naprawdę się uniżyła, przeszła przez piec cierpienia, przeszła przez doświadczenie, zrozumiała swoją głupotę, porzuciła swoje niemądre plany, swoje zamysły, swoje grzechy, to ta więź z Bogiem będzie tak bliska, że ten człowiek wie, co ma robić. Chodzi z Bogiem tak blisko, że Bóg mu wskazuje drogę. Masz tu iść, masz to robić i tak dalej. I kiedy taki człowiek ukorzony chodzi z Bogiem, jednocześnie jest to człowiek, który odrzucił swoje bożki. Odrzucił wszystko, na czym do tej pory polegał i budował ufność. O czym mówi werset 22. Wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany, pokryte srebrem i swoje lany bałwany powleczone złotem. Porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich precz. Inny przekład mówi, żadna szkoda. W czym jest rzecz, że te bożki, które nieraz nam zaczynają imponować jako chrześcijanom, może to być praca zawodowa, stanowisko, pieniądze, cokolwiek to będzie, one są powleczone złotem i srebrem. One po prostu mają pewną atrakcyjność. Dla nas jako ludzi tutaj żyjących na ziemi, mających trudną naturę duchowo-cielesną, pewne rzeczy na nas działają. Nie ukrywajmy tego, przyznajmy się, jak to się mówi, bez bicia, że pewne rzeczy nas pociągają, na nas wpływają. I dlatego my świadomie nie możemy za blisko do siebie pewnych rzeczy dopuszczać, bo one mogą nas pociągnąć, one są powleczone złotem i srebrem. Ale jeśli doświadczymy tak bliskiej więzi z Bogiem, że Bóg będzie wysłuchiwał naszych modlitw, będzie nas prowadził, będziemy doświadczać wyraźnej Jego bliskości, to wzgardzimy tymi bożkami, nie będziemy chcieli do nich wracać. Po prostu one będą dla nas marnością, bo wiemy, co teraz zyskaliśmy i nam żal będzie wracać do tych bożków, cokolwiek by to było, ale cokolwiek nam zastępowała Pana Boga albo stawialiśmy na równi, na piedestale jak Pana Boga, to nie będziemy chcieli do tego wracać, bo poznamy skarb, jakim jest bardzo bliska więź z Bogiem. Ten skarb jest niewarty żadnej konkurencji. Teraz taka radosna rzecz się stała, która mnie niesamowicie podbudowała. Taki mój dobry znajomy, nie mogę go ujawniać, kto to jest, po prostu miał poważną chorobę, a bardzo zbliżył się do Pana Jezusa. bardzo zbliżył się do Pana Jezusa. Ja osobiście wierzę, że jest nawrócony. I on przeżył coś takiego, że groziła mu operacja kolan pod narkozą, bo miał bardzo poważne zmiany. I po modlitwach moich, jego modlitwach, zmiany chorobowe cofnęły się o 95%. Chwała Bogu. Także taka radosna wiadomość do mnie płynęła. Także widzimy, jak Bóg jest mocny, jak jest cudowny. Nie zawsze obiecuje uzdrowienie, ale modlić się trzeba. I Bóg obiecał też takie błogosławieństwa dla posłusznego ludu dalej. I on da deszcz na twój siew, w którym obsiewasz rolę i chleb. Plon roli będzie obfity i tłusty. W owym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym błoniu, a woły i osły uprawiające rolę karmić się będą soloną mieszanką, którą się przewiewa łopatą i widłami. A na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki, strumienie wód w dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Może zacznijmy od końca. Zobaczmy, Bóg jest władny opatrzyć skaleczenie swojego ludu i uleczyć zadaną mu ranę. I tak samo każdy z nas ma jakieś skaleczenie, jakieś zranienia. Niektórzy z nas żyją w nieszczęśliwych związkach małżeńskich, gdzie nie ma jedności, gdzie nie ma zgody, gdzie po prostu jest małżonek, no może nie nawrócony, który w jakiś sposób sprawia przykrość. Niektórzy w jakiś sposób inny są zranieni. Może mieli trudne dzieciństwo i to ich prześladuje. Czy w jakiś sposób ktoś im krzywdę wyrządził. Może też samotność niektórym dokucza, ale Bóg jest w stanie uleczyć te rany. Tamte realia uzdrowienia ziemi izraelskiej, w tym wypadku ziemi judzkiej, nawiązują do tego ludu, który po prostu był ludem rolniczym, hodował bydło i Bóg obiecał im pełnię błogosławieństwa. My możemy doświadczyć takiego błogosławieństwa oczywiście przede wszystkim w sprawach duchowych, ale Bóg może też w większej mierze nam pobłogosławić w jakichś potrzebach, które mamy. Wesprzeć nas w chorobie, uzdrowić, pobłogosławić nasze życie rodzinne. Jest tu obraz światła księżyca, które miało być tak mocne jak światło słońca, a światło słońca miało być siedmiokrotne. Niektórzy komentatorzy uważają, że jest to po prostu obraz Bożej chwały pośród ludu Bożego, że będzie tak wielka Boża chwała. Jak to do końca rozumieć, nie umiem powiedzieć. W każdym razie błogosławieństwo dla ludu oczyszczonego, uzdrowionego, posłusznego będzie wielkie. Tak samo jeśli my zerwiemy z tym wszystkim, co nas jeszcze oddala od pełni Bożej łaski, prześledzimy to wszystko, co nas oddala od pełni błogosławieństwa Bożego, to możemy być pewni, że będzie nam się przede wszystkim duchowo lepiej działo, ale Bóg może nam też pomóc rozwiązać jakieś problemy, które mamy. I zobaczmy, jak Bóg rozprawi się z Asyrią, końcowy fragment. Oto imię Pana przychodzi z daleka, płonie jego gniew i obciąża jego brzemię. Jego wargi są pełne wzburzenia, a jego język jak ogień pożerający. Jego tchnienie jak wezbrany potok, który sięga aż po szyję. Będzie przesiewał narody w rzeszocie zniszczenia i nałoży wędzidło swojej uzdy na szczęki narodów. Wtedy zaśpiewacie pieśń jak w noc uroczystego święta i będziecie się radować z serca jak pielgrzym, który idzie przy wtórze fletu na górę Pana do opoki Izraela. I odezwie się Pan swoim potężnym głosem, i ukaże ciosy swojego ramienia w zapalczywości gniewu i w płomieniu pożerającego ognia, wśród burzy i ulewy i ciężkiego gradu. Bo głosem Pana przerazi się Asyria, gdy on rózgą uderzy. I stanie się, że każde uderzenie rózgą karania, którą Pan na niego spuści, nastąpi przy wtórze bębnów i cytr i będzie z nimi walczył ramieniem walecznie wyciągniętym. Gdyż od dawna jest przygotowane palenisko przeznaczone także dla króla, głęboko i szeroko ułożono stos paliwa i drzewa jest z obfitości. Dech Pana jak strumień siarki zapali go. Tu mamy dobry argument dla świadków Jehowy, którzy mają obsesję na punkcie imienia Jehowa i w ogóle na punkcie tematu imienia Bożego. Mówią, no święcie imię Twoje, mówi modlitwa Ojcze Nasz, więc trzeba cały czas mówić o imieniu Jehowa. I imię Jehowa ma być uświęcone. Tu mamy odpowiedź dla nich w wersecie 27. Oto imię Pana przychodzi z daleka, płonie jego gniew i obciąża jego brzemię. Jego wargi są pełne wzburzenia, a jego język jak ogień pożerający. O co tu chodzi? Imię Boże jest synonimem samego Boga. Jest równoważnikiem samego Boga, więc tak naprawdę to Bóg ma być uświęcony. O to się modlimy w modlitwie Ojcze Nasz, a nie tylko jego imię. To sam Bóg. W każdym razie jest tu tak podane symbolicznie, że jakby imię Pana przychodzi. To znaczy sam Bóg przychodzi i On się rozprawi z największą bolączką ówczesną Judejczyków, z Asyrią, z wielkim imperium, którego się bardzo bali. I mieli się radować serca, jak pielgrzym, który idzie na górę Pana do opoki Izraela, idzie do świątyni. I Bóg miał zadziałać sam, potężnie, także głosem Pana miała przerazić się Asyria i także jej król już miał z góry przygotowany tragiczny los. A wszystko miało się odbyć przy wtórze bębnów i cytr, także tak jakby lud Boży się bawił, a w tym czasie Bóg się rozprawia z tym przeciwnikiem. I tak się też, można powiedzieć, stało. Jeżeli to proroctwo spełniło się za króla Ezechiasza, czyli Hiskiasza, to wiemy, że Izraelici nawet strzały nie wypuścili. Nawet miecza nie podnieśli. Anioł pański zabił 185 tysięcy doborowych wojowników asyryjskich oblegających Jerozolimę. Po prostu nie trzeba było. Można było sobie grać, śpiewać, spokojnie żyć. A w tym czasie Pan Bóg sam rozwiązał problem Asyrii, a król został zabity przez własnych synów domagających się władzy dla siebie. I więc widzimy, po Asyrii nie został żaden ślad, mimo że to było imperium trzęsące całym ówczesnym Bliskim Wschodem. Także archeolodzy nawet wątpili, czy w ogóle taka kraina istniała, dopóki jej nie odkryto. Także Bóg jest najprawdziwszą skałą naszego życia i musimy Mu zaufać. Przypomnijmy sobie werset 15. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Unikajmy tworzenia własnych planów niezgodnych z wolą Bożą. Pamiętajmy o Bogu na każdym swoim kroku życia. Nawet jeśli coś nam się podoba, coś się wydaje słuszne, tak jak im się wydawał sojusz z Egiptem jedynym rozwiązaniem, bądźmy gotowi przyjąć sprostowanie ze strony Boga. I pamiętajmy, że jeżeli będziemy szli za własnymi planami, za własnymi pomysłami, możemy stać się jak tamten lud w tamtych czasach, że będziemy zbliżali się do Boga ustami, ale serce będzie daleko od Niego. Dlatego bardzo ważne jest, żeby naprawdę chodzić blisko Boga, słyszeć Jego głos, być posłusznym, bo też jest taka prawda, że dzisiaj wielu chrześcijan upatruje swoich niepowodzeń w tak zwanym przekleństwie pokoleniowym. Ale jak dobrze z nimi porozmawiać, to bardzo często są jawnie nieposłuszni w konkretnych dziedzinach swego życia i to dzisiaj przekleństwo na siebie ściągają przez nieposłuszeństwo. Także bardzo to jest nieraz czytelne. Ja nie mówię, że czasami nie oddziałują czyny przodków na ich następców, na ich potomków. Nieraz oddziałują, jeżeli jest okultyzm w rodzinie i są przedmioty takie, nawet bardzo cenne, to trzeba całkowicie się od tego odciąć, wyrzec, zniszczyć takie rzeczy. Ale jeśli ktoś nie ma nic wspólnego ze złem swoich przodków, to musi prześledzić raczej swoje życie. I tamci Judejczycy zrozumieli, że byli nieposłuszni, że snuli plany, nie radząc się Boga. I Bóg im pobłogosławił za króla Ezechiasza. Nastąpiła wielka odnowa duchowa, ufali Bogu, Bóg im błogosławił, bo był taki czas, można powiedzieć, takiej duchowej reformacji. Niech Bóg i nam w tym dopomoże, abyśmy postępowali zgodnie z Jego wolą, abyśmy odczuwali taką bliskość Jego w swoim życiu, że żadne skarby tego świata, żadne bożki, nawet najpiękniejszą barwą czy najpiękniejszymi drogocennymi kamieniami pokryte, nie będą dla nas pociągające równie jak sam Bóg. Amen.